sytuację za naszą zachodnią granicą kontroluje redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nie wiem, czy ja kontroluję, czy ja jestem kontrolowany przez tę sytuację, ale sytuacja jest niezwykle ciekawa. Nowe władze CDU walczą w tej chwili o jedność partii. Okazało się, że po tych wyborach, które miały miejsce w Hamburgu, wygląda ona niezbyt dobrze. Już zanotowano pierwsze wystąpienia. Konserwatyści są zdania, że ta korekta rzekoma, która została wprowadzona czy zapowiedziana przez panią Annegret Kramp-Karrenbauer, to czysta fikcja. Na szczęście nazywa się ją AKK, dlatego że nawet przeciętny Niemiec ma trudności z wymówieniem jej imienia i nazwiska. Annegret Kramp-Karrenbauer jest nową Merkel, mówi się w Niemczech, i to jest w zasadzie prawda, chociaż ona sama zapewnia, że nie, że ona nie jest kopią, że ona nie jest powtórką, że ona nie będzie naśladować Angeli Merkel, ona będzie szła swoją własną drogą, ale na razie z tego, co wygląda, z tego, co mówi, z tego, co się słyszy, jej droga jest zupełnie tożsama z drogą pani Merkel i to wywołuje z jednej strony obawy w samym CDU, no bo co to będzie, miała być rewolucja, miały być zmiany, miało być wyjście naprzeciw żądaniom społecznym, miała być pewnego rodzaju polityka osłabiania AfD, a tutaj wygląda zgoła inaczej. AfD się oczywiście cieszy, dlatego mówi, że Alice Weidel powiedziała.
No i co się stało? Cieszy się AfD i na tych słowach nagle głos Jana Bogatko zawiesił się w tej kosmicznej przestrzeni i gdzieś zniknął. Mam nadzieję, że jakoś go przywrócimy. Te czary mary, o te czary mary poproszę teraz Antoniego Opalińskiego. Słuchają państwo Poranka Wnet. Poranka w dwóch stolicach. Jest godzina 7:43:21. Mam nadzieję, że te czary mary się udały i Jan Bogatko jest z powrotem przy telefonie. Panie redaktorze.
No tak. Czary mary się udały oczywiście, tylko ja mówiłem cały czas do słuchawki i nie wiem w zasadzie, na czym skończyłem, bo mogę mówić bardzo dużo o tej sprawie. A więc Annegret Kramp-Karrenbauer jako nowa Merkel. Tak, to jest nowa Merkel. To wbrew zapowiedziom Annegret Kramp-Karrenbauer, nazywanej dzięki Bogu w skrócie AKK, bo tego nazwiska długiego wraz z imieniem nie jest w stanie wypowiedzieć nawet normalny Hans, a już nie mówiąc nic o Pierre czy Kazimierzu z Warszawy, to będzie bardzo, bardzo trudne. W każdym razie Niemcy mają nową Angelę Merkel i jest to naprawdę nowa Angela Merkel, bo ona nie wprowadza nic nowego. Niestety wybór Annegret Kramp-Karrenbauer na szefową CDU przeprowadzony niewielką w gruncie rzeczy większością głosów. W Niemczech na ogół, jak się wybiera kogoś, jak nie ma 90%, to się mówi kiepski wynik. No ona miała ciut powyżej 50%. Przegrał z nią Friedrich Merz, nieco od niej starszy adwokat. Mówią ludzie, że Merz przegrał przez to, że jest bogaty. Jednak zawiść, zazdrość w Niemczech też już torują sobie drogę. To nie jest tak jak dawniej, że każdy się cieszył, o świetnie, bogaty facet, więc nie będzie najprawdopodobniej wkładał rąk do państwowej kasy. Okazuje się, że dzisiaj to tak.
No i co? No i właśnie. a to tylko Zgorzelec, nie Bejrut na antenie i nie wiadomo dla człowieka, to są tajemnice, dziesiątki korespondencji Jana Bogatko bez zakłóceń, a tutaj nagle wiem, że teraz pan Jan Bogatko mówi i mówi i mówi, ale z tej mowy niewiele słyszymy. Zapraszamy tam. Tomasz Rzymkowski wszedł do studia. Poprosimy Antoniego Palińskiego o wyjaśnienie całej tej sytuacji. Może w przeglądzie prasy powróci głos Jana Bogatko. Jest godzina 7:46. Poranek Wnet. Radio w budowie. Tomasz Rzymkowski, ruch Kukiz 15, poseł, członek komisji Amber Gold w studio. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, chociaż jak jechałem, to zastanawiałem się, jak się przywitać, czy dobry wieczór, bo jest tak ciemno, mroczno i deszcz pada.
Gdyby pan obejrzał się za siebie, to jest odrobina nadziei, bo wygląda na to, że jednak to słońce dzisiaj wzejdzie. Dzisiaj jest 10 grudnia, w czasie weekendu ważne zdarzenie, spotkanie posłów Prawa i Sprawiedliwości w Jachrance. Pana komentarz do tego spotkania?
No, niestety nie byłem, mogłem tylko słuchać orędzia do narodu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
I co?
No, zauważyłem takie, powiedział, zasmucenie, to znaczy chyba dotarła świadomość, że Prawo i Sprawiedliwość kończy tą bardzo komfortową dla siebie sytuację, mianowicie samodzielnej większości parlamentarnej w Sejmie, i Jarosław Kaczyński kierował te słowa do swoich posłów, że przyszła kadencja parlamentu będzie oznaczała rządy koalicyjne Prawa i Sprawiedliwości, ale również taki apel, aby no, odróżniać się pięknie od Platformy Obywatelskiej, bo póki co to społeczeństwo ocenia, że PiS, PO jedno zło, co my mówimy od 3 lat, a afery typu KNF, czy też bezduszność urzędnicza w postaci interwencji pani z Urzędu Skarbowego z Bartoszyc, czy też w tej chwili zmasowane ataki instytucji skarbowych na nowożeńców z pytaniem, ile to gotówki, jakie to prezenty, od kogo dostali w formie darowizny i czemu podatku od spadków i darowizn nie zapłacili. No, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc może instytucje skarbowe teraz będą dzieci i ich rodziców atakować, ile to na te prezenty poszło. No, rzeczywiście sobie w tej chwili kpię, ale, no, ale niestety, właśnie, niestety pośle, taki czy, obraz, czy niestety warto, taki obraz jest.
Ale taki obraz jest, bo taki obraz
ale to
jest,
wynika,
taki
wynika,
obraz jest tworzony. To
czym, nie, nie, to są fakty. Znaczy, to, co ja przywołałem, jeśli chodzi o kwestie tych pań urzędniczek skarbowych, które pana, który udzielił im pomocy, wymieniając żarówkę, czy to, że instytucje skarbowe w tej chwili kontrolują nowożeńców, o co interpelował i dostał na ten temat odpowiedź od Ministerstwa Finansów pan marszałek Stanisław Tyszka, to są fakty. A w tym Bożym Narodzeniu oczywiście przed nami, więc wszystko możliwe.
Ale to, o czym mówił prezes Jarosław Kaczyński, to właśnie o tym, że największym niebezpieczeństwem dla Prawa i Sprawiedliwości jest właśnie takie pokazanie, że PiS, PO samo zło, dlatego że rządy PiS-u jednak różnią się od rządów Platformy Obywatelskiej. Pokazał prezes Jarosław Kaczyński aferę związaną z VAT-em i skalę tej afery i to, że tam działał system, a tutaj jednak system w ten sposób nie działa. Były szef KNF-u został aresztowany i to został aresztowany bardzo, bardzo szybko. Z tym się pan poseł pewno zgodzi.
Tak, zgodzę się oczywiście, przy czym no, to jest argument przemawiający za obroną Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast kwestia nepotyzmu, obsadzania stanowisk w spółkach Skarbu Państwa czy w administracji publicznej, no nie dawno mieliśmy taki przykład instytucji znanej w średniowieczu, czyli primogenitury, gdzie urząd przechodzi z ojca na syna. No to są sytuacje, które bulwersują polską opinię publiczną i to działa na niekorzyść Prawa i Sprawiedliwości i ten apel prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Gdybym był działaczem Prawa i Sprawiedliwości, ba, gdybym był parlamentarzystą Prawa i Sprawiedliwości, czy członkiem rządu Prawa i Sprawiedliwości, bym wziął sobie naprawdę głęboko do serca, bo opinia publiczna tego naprawdę bardzo nie lubi. Ja powiem paradoksalnie tak. Ja uważam, że o wiele więcej na wizerunku Prawa i Sprawiedliwości robi kwestia obsady stanowisk według klucza rodzinnego czy towarzyskiego w spółkach Skarbu Państwa przez czołowych polityków PiS-u, niżeli afera KNF-u, bo ja trochę rozmawiam z Polakami, jeżdżę po spotkaniach i często spotykam się z kompletnym niezrozumieniem. Często KNF bardziej kojarzy się z jedną z sieci fast foodów, niżeli z instytucją nadzorującą rynek kapitałowy w Polsce. Tak więc ja bym nie przesadzał z tą aferą KNF-u z punktu widzenia wizerunkowego dla Prawa i Sprawiedliwości, bo tak jak pan rektor słusznie zauważył, organy państwa zadziałały dosyć sprawnie. 7 jest zawiadomienie, 22 jest wniosek o tymczasowe aresztowanie. Jest na 2 miesiące pan Marek, mogę chyba powiedzieć nazwisko, tak, bo adwokat pana Marka H. zezwolił, czyli pana Marka Chrzanowskiego.
W tym tygodniu w Sejmie głosowanie nad wotum nieufności dla rządu Mateusza Morawieckiego. Jak pan, jak ruch Kukiz 15 zagłosuje?
Decyzji jeszcze nie podjęliśmy, nie dyskutowaliśmy na ten temat. No to jest zagrywka czysto, bym powiedział, marketingowa, spór polityczny. Będziemy pewnie kilka godzin w parlamencie mieli stracone, zamiast dyskutować na temat zmian w wymiarze sprawiedliwości czy też innych istotnych kwestiach z punktu widzenia obywatela. Będzie jałowa dyskusja. To jest kolejny już, nie wiem, czwarty czy piąty konstruktywny wniosek o wotum nieufności dla prezesa Rady Ministrów. To oczywiście wynik jest przesądzony. Oczywiście Mateusz Morawiecki utrzyma się na fotelu prezesa Rady Ministrów. Jest to strata czasu, tak więc podejrzewam, tradycyjnie wstrzymamy się od głosu, no bo nie jesteśmy członkami tego rządu, nie odpowiadamy za różnego rodzaju wpadki tego rządu, tak więc nie będziemy głosować za, ale przeciw również nie, bo i tak wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość ma większość i ma mandat demokratyczny do tego, aby sprawować rządy w Polsce.
Sytuacja międzynarodowa jest coraz bardziej skomplikowana. Czy w tej sytuacji międzynarodowej pana zdaniem powinien jakoś nadzwyczajnie zachowywać się rząd polski?
No, sytuacja komplikuje się, powiedział, z miesiąca na miesiąc, zwłaszcza jeśli chodzi o te relacje na wschodzie Polski, czyli na Ukrainie. Tam ta sytuacja jest bardzo skomplikowana i przewiduję, że w najbliższych miesiącach będzie się jeszcze bardziej komplikowała, to ze sprawą takiej podwójnej, tak jak w Polsce zresztą, tylko nie w tej skali, turze wyborów. Najpierw mamy na wiosnę w marcu wybory prezydenta Ukrainy, a potem na jesieni we wrześniu wybory parlamentarne. To z punktu widzenia Rosji jest kluczowy moment, aby zdobyć przyczółki, czy też utrzymać stan posiadania na Ukrainie. Ale też skomplikowana sytuacja w samej Unii Europejskiej. Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Nie wiemy, co z Brexitem. Ja mam pewne wątpliwości, czy w ogóle Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej. Za chwilę może upaść rząd Teresy May, jeśli Izba Gmin, a pamiętajmy, że konstrukcja ustrojowa Wielkiej Brytanii jest taka, iż to parlament sprawuje suwerenną władzę, nie naród brytyjski, tylko parlament. Jeśli parlament powie, że się nie godzi na te ustalenia, które były z bólem wynegocjowane, z wielką daniną krwi, bo przecież ilu ministrów odeszło z rządu Teresy May, może się zdarzyć tak, że parlament brytyjski powie weto, nie zgadzamy się na te ustalenia i wówczas zobaczymy, jak sytuacja będzie dalej przebiegała. Ja nie wykluczam sytuacji takiej, że w Wielkiej Brytanii odbędzie się ponowne referendum z pytaniem, czy aby na pewno wychodzimy z tej Unii Europejskiej, bo mamy 60 miliardów euro do zapłaty. No, tym bardziej dziwię się kolegom moim z narodowcom czy wolnościowcom, którzy w tej chwili na sztandary wciągają polexit, czyli wyjście Polski z Unii Europejskiej. Polska była o wiele większym beneficjentem niż Wielka Brytania przez ostatnie lata różnej maści funduszy unijnych i gdyby przyszło Polsce spłatę, to ta kwota była co najmniej, podejrzewam, 5-krotnie wyższa. I pytanie teraz do panów, to znaczy z czego państwo polskie ma zapłacić te 300 miliardów euro? Podniesiemy podatki, sprzedamy lasy państwowe,
O jakich 300 miliardów euro pan mówi?
Ja mówię, gdyby doszło do takiej sytuacji, o której mówią koledzy narodowcy czy koledzy wolnościowcy, że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej, tak zwany polexit, no to ugrupowanie, które zawiązało, te D2 ugrupowania, które zawiązały koalicję przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które na sztandar jako jedyne wzięły hasło wyjścia Polski, Polski z Unii Europejskiej, to powinien mieć świadomość okoliczności wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Sytuacja bardzo niebezpieczna.
W Sejmie również rozmaite przetasowania w polskim parlamencie, to co się stało z Nowoczesną, to mówi pan, dobra zmiana.
Tak, ja się bardzo cieszę z tego powodu. Ja byłem przekonany, że Nowoczesna do końca roku nie przetrwa, kiedy pani Katarzyna Lubnauer objęła fotel syndyka masy upadłościowej, to znaczy przewodniczącej Nowoczesnej. No było wiadomo, że ta partia chyli się ku upadkowi. Pani Lubnauer ma doświadczenie powiedzmy to wprost, kładzeniu różnych partii politycznych. Nieboszczkę Niewolności też położyła i inne byty jeszcze w międzyczasie, o których już nikt nie pamięta i z niczym się nie kojarzą. No i teraz Nowoczesna jest kładziona. Zobaczymy, ilu do świąt jeszcze przejdzie posłów Nowoczesnej do Platformy Obywatelskiej. Następuje fuzja. Grzegorz Schetyna jak dwie pieczenie na jednym ogniu, zniszczył konkurenta, jakim była ewidentnie Nowoczesna. Nowoczesna, która momentami nawet wyprzedzała w sondażach Platformę, co mi dzisiaj ciężko uwierzyć, ale tak było. Do tego skutecznie w mojej ocenie zablokował powrót Donalda Tuska do Polski.
W jaki sposób?
No, z tak zwanej Koalicji Obywatelskiej został tylko szyld, tabliczka.
I dlaczego to blokuje?
Bo Donald Tusk miał taki pomysł, temu służyło chociażby słynny fragment jego wywiadu, gdzie on by bardzo chciał, aby premierem przyszłego rządu był Kosiniak-Kamysz, to znaczy on wykonał taki gest w stronę ludowców, ale również innych ugrupowań, które są nawet poza parlamentem, myślę tu przede wszystkim o SLD, aby stworzyć właśnie taką szeroką koalicję, ale na zasadzie konfederacyjnej, gdzie zachowujemy swoją tożsamość, zachowujemy swoje struktury, idziemy taką szeroką ławą w koalicji antypisowskiej. Ja stoję na waszym czele. I to niestety, to się nie ziściło, czyli Grzegorz Schetyna poprzez skonsumowanie Nowoczesnej wystraszył w sposób skuteczny. Ja się nie znam na zoologii, wczoraj poległem, bo stwierdziłem, że kobra dusi, a kobra nie dusi, tylko jadem zabija, więc Grzegorz Schetyna jest takim swoistym wężem, dusicielem polskiej sceny politycznej. Nowoczesną udusił skutecznie i chwała mu za to.
Kiedy będzie raport komisji Amber Gold?
Jak komisja zakończy pracę.
A co jeszcze pozostało do zakończenia prac?
Dużo ciekawych informacji się pojawiło w międzyczasie. Paradoksalnie w dniu, kiedy komisja przesłuchiwała Donalda Tuska, do kancelarii tajnej wpłynęły kolejne bardzo ciekawe materiały z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Jakie?
Bardzo ciekawe. Jak sam fakt.
I co zmieniają?
No, one odpowiadają na szereg pytań, które do tej pory komisja śledcza sobie zadawała, a na które świadkowie nie znali odpowiedzi, a w tych materiałach odpowiedzi na to są. Ja je przeczytałem i tak ja uważam.
Dotyczy to też Donalda Tuska?
No, samo nazwisko Donalda Tuska, to mogę powiedzieć, no nie pojawia się w kontekście Amber Gold, natomiast to, co jest dla mnie najbardziej istotne, no to jest wyjaśnienie tego, kto stał za całym przedsięwzięciem, jak to możliwe, że przez tyle lat, czyli przez 3 lata można było swobodnie rozwijać działalność gospodarczą, gdzie na czele tej spółki podstawowej, czyli Amber Gold, stała osoba 9-krotnie skazana za przestępstwa związane z obrotem gospodarczym, co było związane również bardzo silnie z wątkiem lotniczym, a ten był związany z wątkiem niemieckim i na te wątki, na te pytania, które są następstwem tych wątków, tam ja znalazłem odpowiedź.
Będą dalsze przesłuchania przed komisją?
Jestem zwolennikiem tego, aby jeszcze kilku świadków przesłuchać, bo ja mam cały szereg pytań do tych osób, bo w końcu się pojawiły nazwiska, powiedział, osób, o które pytaliśmy, a świadkowie no niestety zasłaniali się niepamięcią. Pytanie jest jeszcze jedno, bardzo ciekawe. Ile jeszcze w gmachu przy ulicy Rakowieckiej, czy w innych gmachach w Polsce jest bardzo ciekawych materiałów, które są przedmiotem prac komisji, a które niestety przez polskie służby nie zostały nam przedstawione do pracy. To jest dla nas materiał bardzo istotny. Ja dodam jedno. Te materiały, które dostaliśmy, nie dostaliśmy dobrowolnie ze strony ABW, tylko były na wniosek, na mój wniosek. Gdybym nie dokopał się, że jest taka sprawa i tam mogą być ciekawe informacje, to te informacje by nas nie trafiły. To taka unikalna informacja dla Rejta Wnet po przyjacielsku.
Bo bardzo serdecznie dziękuję. Tomasz Rzymkowski, poseł ruchu Kukiz 15, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze
dziękuję bardzo.
Godzina 8:00.